Ortodoksja.
Ostatnie spotkanie to była dyskusja o trisagionie, o hymnie Świętej Boże, o momencie, w którym duchowni wchodzą do prezbiterium i o momencie, w którym tak naprawdę za czasów świętego Bazylego Wielkiego, świętego Jana Chryzostoma rozpoczynała się liturgia. I zatrzymaliśmy się w takim momencie, kiedy biskup błogosławi po raz pierwszy wiernych. Robi to z podwyższonego miejsca, po słowiańsku gornie miasto, które znajduje się za ołtarzem. I dzisiaj nasza architektura nam nie ułatwia, bo w różnych cerkwiach różnie to wygląda. W niektórych świątyniach całe prezbiterium, czyli ta cała część ołtarzowa, jest wzniesiona ponad nawę główną i jeżeli ikonostas jest w miarę taki subtelny, to my możemy zaobserwować, co się dzieje właśnie wewnątrz, tak? Tradycja rosyjskiej cerkwi, ruskie ikonostasy, które się pojawiają w XV, XVII wieku, one są bardzo rozbudowane i one stanowią praktycznie ścianę, taką litą ścianę. Ja mam tak, jest zawsze kilka przykładów. Pojedźcie czy pooglądajcie cerkwie właśnie tradycji ruskiej, a później pojedźcie, pooglądajcie cerkwie tradycji greckiej dla przykładu. Te greckie, ale bałkańskie, gruzińskie ikonostasy, one są bardzo subtelne. One nie mają pięciu rzędów ikon sięgających aż pod kopułę, a mają najczęściej jeden, maksymalnie dwa rzędy ikon, z czego pierwszy rząd ikon to są ikony pomiędzy świętymi drzwiami, czyli tymi, które są na środku, a drzwiami diakońskimi, to jest ikona Chrystusa i Bóg Rodzicy, to są dwie ikony. Często te drzwi wcale nie są ozdobione ikonami, a są na przykład zasłony, tylko zawieszone ze znakiem krzyża, tak? Albo małe, subtelne drzwi. To nie jest reguła. I na przykład nad świętymi drzwiami jest ikona albo Deisis, czyli oddania pokłonu Zbawicielowi przez Bóg Rodzicę i świętego Jana Chrzciciela, albo mistyczna wieczerza, i często, albo krzyż. I to często na tym się kończy jakby cały ikonostas, a niektóre ikonostasy są strasznie rozbudowane. Czym to skutkuje? Tym, że wierni raz mogą mieć kontakt z duchownymi w prezbiterium, raz tego kontaktu, przynajmniej wzrokowego, nie ma. Tak? To prezbiterium staje się dla nas w pewnym sposób przesłonięte ikonami. To oczywiście ma swój wymiar teologiczny. Te ikony są tym, na czym powinna się skupiać nasza uwaga. Ikony przedstawiają Boga, przedstawiają świętych, jakby pokazują, że w tym miejscu, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w nawie głównej, też ktoś się gromadzi. I to jakby duchowni nie są tu najważniejsi. Właśnie ikonostas podkreśla, że w prezbiterium tak naprawdę jest obecny Bóg i święci i ta niewidzialna cerkiew, tak? A widzialna cerkiew, część widzialnej cerkwi jest w nawie głównej. Ma to swoje potwierdzenie również w nabożeństwach, szczególnie starszych albo współczesnych, ale sprawowanych w praktyce monasterskiej. Bo jeżeli przychodzimy całe życie i jesteśmy w praktyce parafialnej, przychodzimy do świątyń parafialnych, to każdy z nas powie, że miejscem duchownego w świątyni jest prezbiterium. On tam powinien być. Tak? To jest jego miejsce, on tam sprawuje nabożeństwo. Jeżeli będziecie uczestniczyć w nabożeństwach monasterskich, to okazuje się, że tam nawet duchowny za często do prezbiterium nie wchodzi. Są nabożeństwa, które w całości odbywają się przed ikonostasem. U nas jutrznia, wieczernia, powieczerze, czasy to jest moment, kiedy te nabożeństwa są sprawowane w praktyce parafialnej, ale najczęściej duchowny gdzieś tam ginie w prezbiterium, tam jest, tam stamtąd wygłasza swoje modlitwy. W praktyce monasterskiej on w czasie niektórych nabożeństw nawet nie wchodzi na sekundę do prezbiterium. Dlatego na przykład w tradycji greckiej zwrócił uwagę na to, na zdjęciach możecie zaobserwować, że w świątyni, w cerkwi na kolumnach są zawieszone jepitrachile, czyli szata duchownego. I są zawieszone w dwóch miejscach. Przed ikonostasem na kolumience są zawieszone na przykład jepitrachile i w przedsionku, przed wejściem do nawy głównej są zawieszone na ścianie jepitrachile. Nawa główna w tradycjach tych greckich też często, oprócz tego, że ma drzwi, to ma też zasłonę, tak jak katapietas ma w ikonostasie. Dlaczego tak jest? Bo miejscem modlitwy w tradycji greckiej może być zarówno przedsionek, tam się wiernie gromadzą na przykład mnisi, na powieczerze. Nie wchodzą do nawy głównej. Mnisi gromadzą się w przedsionku, duchowny podchodzi, bierze jepitrachilu, zakłada go sobie i rozpoczyna się nabożeństwo. Ponieważ jest to nabożeństwo o charakterze takim pokutnym, ascetycznym, to jest dobre miejsce do sprawowania tego nabożeństwa. Wcale nie trzeba wchodzić do prezbiterium. Prezbiterium jest miejscem, w którym składamy ofiarę. I w praktyce monasterskiej właśnie widać to zróżnicowanie. Są nabożeństwa, które są sprawowane przed ikonostasem. Na przykład poprzedzające liturgię. To też jest czas, kiedy my powinniśmy jakby wyznać swoje grzechy, pomyśleć o swoich słabościach, poprosić Boga o wsparcie, uświadomić sobie swoją niedoskonałość i właśnie wtedy duchowny jest razem z wiernymi i jakby to prezbiterium jest dalej tym, co ukazuje nam ikonostas, czyli miejscem, gdzie przybywają święci. I jeżeli pamiętacie z poprzedniego naszego spotkania takie błogosławieństwo przed małym wejściem, tam duchowny mówi błogosławione wejście świętych Twoich, tak? No, to jest właśnie moment, kiedy duchowny z pokorą powinien wejść do prezbiterium, kiedyś wchodził właśnie w tym momencie po raz pierwszy do prezbiterium, które jednak jest właśnie miejscem tych świętych Twoich, tych, którzy są na ikonach w ikonostasie, tak? Więc to nie jest tak, że jakby to, że ikony nam zasłaniają prezbiterium, jest jakąś cechą taką negatywną, którą tutaj powinniśmy krytykować, czy mówić, że jest niewłaściwa. Są, jak mówię, dwie jakby tradycje. W jednej jest ten ikonostas taki ażurowy, a w drugiej jest lity. W jednej widzimy, w drugiej nie widzimy prezbiterium, za to widzimy ikony świętych. I obie mają jakieś argumenty za. Pierwsza praktyka grecka przez tą ażurowość pozwala wiernym widzieć, co się dzieje w prezbiterium. Z drugiej strony praktyka słowiańska pozwala jakby kontemplować ikonę, myśleć o tej świętości i jakby na to zwracać uwagę, że to nie jest zwykłe złożenie ofiary, że to nie jest zwykłe działanie, a pewne mistyczne działanie, jakaś tajemnica się dokonuje w tym momencie. Jak mówię, jedno i drugie ma swoje argumenty, które możemy spróbować przynajmniej zrozumieć, ale tak czy inaczej prezbiterium nie jest dostępne dla każdego i nie każdy też ma możliwość widzieć, co się tam dzieje. Dlatego takie dłuższe wyjaśnienie. Za ołtarzem znajduje się apsyda, czyli taki łuk wieńczący całe prezbiterium na ścianie wschodniej, najbardziej wysunięta na wschód część cerkwi, gdzie na podwyższeniu znajduje się tron biskupa. Wokół tego tronu ustawione są kiedyś kamienne ławy, później krzesła, jakieś siedziska, na których siadają prezbiterzy, duchowni, którzy uczestniczą w nabożeństwie sprawowanym przez biskupa. A jeżeli nie ma biskupa, no to duchowni właśnie tam przechodzą w momencie śpiewu trysagionu, kiedy Święty Boże, kiedy chór i wierni kończą śpiewać trysagion, duchowni przychodzą na to miejsce, kłaniają się przed nim, błogosławią je i stają skierowani twarzą w stronę wiernych. To jest ważny moment. Pierwsze błogosławieństwo, ale też skierowanie się w stronę wiernych. Wiecie, że jakby schemat modlitwy bizantyjskiej, prawosławnej, to jest schemat, kiedy to duchowny razem z wiernymi stoi skierowany i patrzy w stronę Boga. To jest jakby potwierdzenie tego, że wszyscy wspólnie się modlimy. Wszyscy wyrażamy tą samą wolę, ale jednymi ustami. Często te jedne usta to brzmią tak jak w modlitwie Ojcze Nasz czy Wieruju, czyli wszyscy razem coś mówimy, tak? Ale czasami te jedne usta to są faktycznie jedne usta osoby jednej spośród całej wspólnoty, która w imieniu wspólnoty wygłasza modlitwę. Kilka takich przykładów w dzisiejszej liturgii możemy odnaleźć. Jest modlitwa świętego Jana Chryzostoma. Ona pada niedługo po czytaniu Ewangelii i tam odnajdziemy takie słowa. To jest modlitwa w czasie ekteni wiernych, jeszcze przed wielkim wejściem. Paki i mnogażdy Ciebie prypada im i Ciebie molim się, Bogi i człowieku lubczy. Jeszcze i wiele razy do Ciebie przypadamy i do Ciebie modlimy się, dobry i miłujący człowieka, jako da pryzref na molenie nasze, albowiem spojrzałeś na nasze prośby. Oczystisz nasza duszy i cielesa, oczyść nasze dusze i ciała od wszelkiej skwierny płci i ducha, od wszelkiego brudu cielesnego i duchowego. I da się nam niepowinne i nieosuжденное predstojanie świętego Twojego żertwienika. I daruj nam bez osądzenia i bez winy stanąć przed Twoim stołem ofiarnym. To modlitwa, którą duchowny mówi przed wniesieniem darów i postawieniem ich na ołtarzu. Więc prosi jakby w tym momencie o coś, zezwolenie Boże na to, żeby tą ofiarę mógł dokonać za chwilę. Ale dalej święty Jan Chryzostom w modlitwie mówi tak: daruj, że Boże, i molaszczym się z nami, przyspiejenie życia i wiery i rozumu duchownego. Daruj również, Boże, i tym, którzy modlą się z nami. Tak, czyli jakby nie mówi tego tylko w kontekście duchownych, ale i tych wszystkich ludzi zgromadzonych. I dlatego duchownego w tradycji takiej liturgicznej często określa się takim ładnym słowiańskim terminem predstojaciel. Predstojaciel często jest to tłumaczone jako zwierzchnik. Nie do końca dobrze. Zwierzchnik to taki administracyjny jest zwierzchnik, tak? A predstojaciel, jeżeli tak etymologicznie do tego podejść, to jest ten, który stoi przed innymi. Taki przodownik, tak? Taki, który wyszedł dwa kroki do przodu i jest przed innymi. I duchowny jest takim naszym predstojacielem, czyli on stoi przed nami i wygłasza nasze prośby, wygłasza te modlitwy, które są jakby skierowane w imieniu nas wszystkich do Boga. Więc jeżeli duchowny się odwraca do nas, to oznacza, że on w tym momencie przestaje pełnić rolę tego, który wygłasza w naszym imieniu coś do Boga, a staje się tym Bożym pośrednikiem i zaczyna mówić nam coś, czegoś nauczać nas w imieniu Bożym. Czyli jakby zmienia swoją funkcję, tak? I taka zmiana funkcji jest w jakim momencie? Właśnie w momencie poprzedzającym czytania biblijne, tak? W momencie głoszenia homilii, kazania czy błogosławieństwa wiernych. To bardzo, bardzo mądra jakby praktyka, gdzie widząc nawet postawę duchownego, czy on stoi plecami do nas, bardziej twarzą do Boga, tak jak my, czy odwraca się i kieruje się do nas, możemy stwierdzić, czy właśnie w tym momencie razem z duchownym mamy się modlić do Boga, czy w tym momencie mamy słuchać tego, co duchowny pragnie nam przekazać. Tak? I jakby wejście duchowieństwa do prezbiterium i przejście na te podwyższone miejsce i odwrócenie się w stronę wiernych ma dla nas dać taki sygnał, że teraz będzie coś skierowane do nas. I faktycznie odbywają się czytania, listy apostolskie, Ewangelia, tak, są czytane na liturgiach i one są skierowane do nas. Biskup, który wchodzi na ten podwyższone miejsce, na tron na górze, w momencie czytania listów apostolskich on siada. Podobnie czynią prezbiterzy. To nie jest efekt zmęczenia, takiego w zasadzie na sam początek nabożeństwa, tylko to też coś symbolizuje. To symbolizuje, że duchowni w tym momencie są tak jakby na równi apostołom, czyli też oni pełnią tą rolę nauczającą. I listy apostolskie to są skierowane do nas pouczenia apostołów, czyli uczniów Chrystusa, komentarze Jego Ewangelii, komentarze Jego słów, komentarze Jego przykazań. I tak samo jak czynią to apostołowie, tak samo mogą czynić to duchowni, biskupi, prezbiterzy, więc dlatego jakby słysząc te komentarze, które płyną, one są również jakby od tego gremium duchownych, którzy w tym momencie siedzą na podwyższonym miejscu. Ale zwróć uwagę, jeżeli zabrzmi wezwanie do Ewangelii, wszyscy duchowni, biskup, wszyscy stają, biskup opuszcza tron, zstępuje z tego tronu, albowiem to już są słowa Chrystusa i one są skierowane nie tylko do wiernych, ale również do duchowieństwa. Tak? Tutaj wszyscy my, i duchowni, i wierni, są tak samo słuchaczami i odbiorcami tych słów. Dlatego czasami też jest takie zróżnicowanie w tradycji słowiańskiej i greckiej, gdzie diakon, który czyta najczęściej w trakcie liturgii biskupi Ewangelię, w różnych miejscach to historycznie czytał. Kiedyś to czytał na ambonach. I te ambony na nasze nieszczęście znajdowały się w różnych miejscach w cerkwi. W pierwszych wiekach ambona była po środku. Jeżeli wyobrazimy sobie naszą współczesną praktykę i nabożeństwo biskupie, to ta ambona znajduje się na środku, tam gdzie stoi katedra biskupia, na środku nawy głównej. W tradycji bizantyjskiej ona często do dzisiaj jest oznaczana takim dwugłowym orłem, herbem Imperium Bizantyjskiego i takim znakiem też duchowo-politycznym. Ale ambona na środku miała formę takiego podwyższenia. Często do dzisiaj zachowały się cerkwie z V, VI wieku, gdzie na środku nawy głównej możecie zaobserwować taki podwyższony korytarzyk, takie kilka schodków z jednej strony i kilka schodków, które prowadzą w drugą stronę na osi wschód-zachód, czyli od głównych drzwi świątyni aż w stronę prezbiterium. I na tym podwyższeniu po jednej, po drugiej stronie mogły się znajdować barierki i mogły się znajdować pulpity, na których można było położyć księgę czy zwój i stamtąd przeczytać fragmenty Pisma Świętego. Te podwyższenia to właśnie pierwotne ambony. One w wyniku rozwoju tradycji liturgicznej i szczególnie procesji Wielkiego Wejścia, które się odbywało przez całą cerkiew, a kiedy przygotowywano na przykład dary eucharystyczne poza cerkwią, to te dary wnoszono przez główne drzwi świątyni i przechodzono aż do prezbiterium, więc przechodzono środkiem świątyni. I ta ambona na środku świątyni w pewnym momencie zaczęła przeszkadzać w procesjach z darami. Dlatego zaczęto ją umieszczać gdzieś w pobocznych stronach nawy głównej. I to, co obserwujemy na przykład w tradycji rzymskokatolickiej, to też jest echo tego przesunięcia ambony ze środka na bok. Natomiast w tradycji prawosławnej, szczególnie w tradycji słowiańskiej, przeniesiono tą ambonę ze środka na podwyższenie przed ikonostasem. Tak? I dzisiaj to jest nasza ambona. Jeżeli zobaczycie na przestrzeń przed ikonostasem, jeżeli zwrócicie uwagę, że są święte drzwi na środku, po boku diakońskie drzwi, to przestrzeń przed diakońskimi drzwiami jest nazywana soleum. Soleum, czyli takim podwyższeniem. Natomiast ta środkowa przestrzeń, najczęściej ze schodami, po których można wspiąć się do prezbiterium, to jest właśnie ambona, czyli centralna część tego podwyższenia. Nie całe szerokie podwyższenie, a centralna część to ambona. Chociaż w tradycji greckiej do dzisiaj funkcjonują zarówno te ambony na środku cerkwi, te ambony z boku gdzieś w cerkwi, a również ambony, które są gdzieś po bokach solei, jako takie podwyższenia, na które diakon czy prezbiter się wspina, czy lektor i stamtąd czyta fragmenty Pisma Świętego. Więc tu też w wyniku wieków współistnienia różnych tradycji, różnej architektury, to też jest w pewien sposób zróżnicowane. Ale dzisiaj mamy pewien taki dylemat, w którą stronę diakon powinien czytać Ewangelię w czasie nabożeństwa. Jeżeli czyta na środku świątyni, na środku nawy głównej, w tym miejscu, w którym stoi biskup, wszystko jest jasne. On jest skierowany, podobnie jak wszyscy wierni, w stronę prezbiterium. Jest widziany i słyszany w zasadzie przez wszystkich wiernych. Natomiast sytuacja zmienia się, kiedy liturgia jest sprawowana bez obecności biskupa i wtedy prezbiterzy, jeżeli są sami, czytają Ewangelię skierowani w stronę ludzi, wszystko jasne. Natomiast jeżeli diakon sprawuje w tym momencie również liturgię, uczestniczy w tej liturgii, to prezbiterzy dają ewangeliarz dla diakona. On wychodzi na ambonę przed ikonostasem i stamtąd czyta fragment Ewangelii. I w tym momencie jest zróżnicowana praktyka. Niekiedy kieruje się on w stronę wiernych i czyta Ewangelię patrząc na wiernych, a niekiedy odwraca się plecami do wiernych i czyta ją skierowany w stronę prezbiterium. Dlaczego? No właśnie, bo to jest taki dylemat, bo tą Ewangelię powinni słuchać i duchowni, i wierni. Tak? I to jest takie zróżnicowanie. Nie powiem teraz, co jest lepsze, bo to są praktyki, które wyrosły z jakichś potrzeb. Jeżeli diakon stoi skierowany w stronę wiernych, to ma to służyć lepszemu zrozumieniu przez wiernych Słowa Bożego. Jeżeli stoi skierowany w stronę prezbiterium, ołtarza świętego, to może to świadczyć też o tym, żeby pokazać wiernym, to też jest element katechetyczny, pedagogiczny, że wszyscy my potrzebujemy tego nauczania i ono jest od Boga skierowane, ale też prowadzi do Boga. No, symbolika jednego i drugiego też jest tutaj moim zdaniem czytelna. Natomiast tak, zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy duchowni siadają na podwyższonym miejscu i rozpoczynają się czytania. Może jeszcze jedno wtrącenie krótkie. Katedra biskupia, ten tron biskupi w prezbiterium, to jest tron przeznaczony wyłącznie dla biskupa. Na tym tronie nie może siadać żaden inny duchowny, a jedynie biskup. To oznacza, że w parafiach, w których zazwyczaj biskup nie sprawuje regularnie liturgii, ten tron pozostaje pusty. Ale ten tron symbolizuje kogoś. On symbolizuje Chrystusa. I jeżeli biskup siada na tym tronie, to biskup zaczyna symbolizować Chrystusa w tym momencie dla wiernych. Tak? Jako ten nauczający, ten pasterz, który troszczy się. Zwróćcie uwagę na szatę biskupa symboliczną, ten omoforion, który ma zarzucony na plecy, tak? To jest szata, która symbolizuje Chrystusa. I w momencie, kiedy biskup wstępuje na katedrę, właśnie na ten tron na górze, on zdejmuje ten omoforion, przekazuje go dla swoich subdiakonów i kiedy stoi tam, ma zdjęty omoforion. Czyli jakby on też pokazuje, że on tylko symbolicznie ukazuje na Chrystusa, natomiast tak naprawdę wszyscy my jesteśmy podporządkowani Chrystusowi. A ten tron znalazł też swoje odzwierciedlenie w ikonografii. W naszej cerkwi możecie odnaleźć, popatrzeć przez otwarte, święte drzwi na freski, które znajdują się w części ołtarzowej i tam w apsydzie znajduje się taki wizerunek tronu, krzesła, na którym spoczywa Ewangelia. Czasami jest to Ewangelia sama, czasami Ewangelia i krzyż. I to jest ikona Chrystusa bez postaci Chrystusa, ale to jest symbol. Tron, czyli ten fundament, na którym zbudowana jest cerkiew, tak? na którym spoczywa Ewangelia. To jest tron, który ma przypominać nam o tym, że też tron sędziego, który przyjdzie sądzić. Tak? I kryterium sądu Bożego będzie Ewangelia. Bardzo piękny, piękny, ikonograficzny, prosty, ale i taki wielowątkowy symbol. Dobrze, przejdźmy wreszcie do czytań. A więc czy czytania w trakcie liturgii są ważne? Wydaje się pytanie naiwne, aczkolwiek niektórzy z nas czasami nie zwracają na ten moment nabożeństwa takiej uwagi, jakiej by się oczekiwało. I ja chcę pokazać pewną prawidłowość. Już mówiłem wam i jakby te nasze spotkania mają to podkreślić, że nie wszystkie elementy liturgii pojawiły się w niej od samego początku. Modlitwa pańska, czyli Otcze Nasz, wydaje się bardzo ważna modlitwa. Pojawiła się dopiero w końcu II wieku w liturgii, w tej modlitwie eucharystycznej. Wieruju pojawiło się w V wieku. Trisagion w V, VI wieku. Widzichom Świat Istyny, na przykład hymn, pojawia się w VIII wieku dopiero. Tak? Pewne elementy uzupełniają liturgię na przestrzeni wieków. Proskomidia taka z wyjmowaniem cząsteczek, rozbudowana proskomidia, uporządkowana. Pierwszy spis jest z X wieku, a opisuje praktykę bodajże VIII czy IX wieku. Wcześniej te przygotowanie chlebów na złożenie ofiary było dużo prostsze. Nie było związane z kilkoma chlebami, z wyjmowaniem cząsteczek. Wspomnienie odbywało się, natomiast nie było powiązane z jakimś symbolicznym gestem. To się pojawia w X wieku. I teraz, jeżeli jesteśmy świadomi tego, że pewne elementy pojawiały się w liturgii i one wszystkie teraz tworzą bardzo spójną i ważną dla nas całość, to na pewno te elementy, które są najstarsze, powinny być dla nas najbardziej istotne, prawda? Są najważniejsze moim zdaniem. I właśnie czytania są jednym z takich elementów, które były najstarsze. Jeżeli możemy powiedzieć o liturgii apostolskiej, czyli liturgii czasów apostolskich, jeszcze nie spisanej, tą, którą od serca mówili apostołowie, czy ich uczniowie, tak? Gdzie modlitwy nawet nie były spisane, a były naturalnie wygłaszane właśnie z serca ludzi, tych, którzy jeszcze sami widzieli Jezusa Chrystusa własnymi oczami, to można powiedzieć, że taka liturgia składała się z dwóch, trzech elementów. Pierwszy element to czytania listów albo jeszcze kiedy nie było zapisanych wszystkich ksiąg biblijnych, a kiedy były co najwyżej notatki, rękopisy takich poszczególnych fragmentów, logia Chrystusa, czyli słowa Chrystusa, takie krótkie frazy, które zostały spisane przez uczniów i były kolportowane we wspólnocie chrześcijańskiej, czy listy apostolskie, to było czytane. Był pocałunek pokoju i była modlitwa anafory, czyli modlitwa ta eucharystyczna. Są trzy elementy zaledwie, tak? Co nam pokazuje, że te czytania były bardzo ważne. I teraz tak, kilka dowodów. Źródło z II wieku, początku II wieku, to jest Apologia Justyna. To jest taki zabytek starochrześcijański i tam możemy przeczytać następujące. Kiedy wierni gromadzili się dla Wieczerzy Miłości, właśnie jeszcze tego nawet nie nazywano liturgią, nie miało to nazwy własnej, nazywano to agapą, wieczerzą miłości, spotkaniem w Dzień Pański, czyli w tą niedzielę, w Dzień Pański, przypominającą zmartwychwstanie i zbawienie ludzkości. To Apologia Justyna mówi o tym, że odbywały się tam czytania bez określonych ram ilościowych. No to logiczne. Każda wspólnota chrześcijańska, czy była założona przez apostoła Pawła, czy Barnabę, czy Marka, czy Tomasza, bazowała na tych materiałach, na tych tekstach, na tych jakby przekazach, które ci apostołowie przynieśli, tak? Jeżeli apostoł Paweł przyniósł chrześcijaństwo do Koryntu i później napisał do nich list, to na pewno mieli list do Koryntian, ci wierni. Mogli nie mieć listu do Rzymian na przykład, tak? Czy listu do Tesalonicza, czy mogli nie mieć wszystkich redakcji Ewangelii, które my teraz znamy. Ale były czytania bez określonych ram ilościowych, czyli to ten duchowny, biskup, prezbiter, czy apostoł, czy mąż apostolski, on decydował, o czym z tego skarbca, który z dziedzictwa słów Chrystusa, o czym przeczyta, o czym powie wiernym tego dnia. Kolejne źródło to, ono ma taką łacińską nazwę, Testamentum Nostri Jesus Christi, czyli zawieszczanie Gospoda naszego Jezusa Chrystusa, czyli w języku polskim Testament Chrystusa, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Testamentum. To jest źródło z V wieku, rękopis, natomiast on wykorzystuje takie zachowane fragmenty z III wieku. Bardzo stare źródło również. Rękopisy, bazuje na rękopisach datowanych na III wiek. I tam mówi o czytaniach ksiąg prorockich oraz Ewangelii. Dwa czytania wspomina, Testamentum Jezus Christi. I księgi prorockie czytane są w tej księdze przez lektora, czcieca, natomiast Ewangelia czytana jest przez diakona bądź prezbitera. Zwróćmy uwagę, tu już jest taki porządek, że Ewangelia nie jest czytana przez tych, którzy są wyznaczeni do czytań. Lektorzy to ci, którzy mają czytać, tak? Natomiast Ewangelia, oni mają prawo przeczytać księgi prorockie, my wiemy o tym, że i listy apostolskie mogą czytać, modlitwy, natomiast Ewangelię czyta prezbiter bądź diakon. Jest na przykład świadectwo z końca III wieku, jest to co prawda nieortodoksyjna, a nestoriańska liturgia Addaia i Mariego. Faddeia i Marii, to po słowiańsku tak zabytek ten jest zapisany, to jest liturgia, którą monofizyci praktykują do dzisiejszego dnia. Kopci na przykład, oni służą tą liturgię w Aleksandrii. I tam czytania Pisma Świętego odbywają się do dzisiejszego dnia. W czasie wielkich świąt, oprócz tych czytań Ewangelii i listów, które my znamy, zawsze czytane są jeszcze fragmenty Starego Testamentu. Przedzielone są te trzy czytania psalmami, hymnami i modlitwami. Czytanie Ewangelii poprzedza już w III wieku kadzenie i śpiew Alleluja z wersetami psalmu. Czyli zauważamy, że ta praktyka, którą my znamy, bo zaraz dojdziemy do tej współczesnej praktyki, czyli czytania listów z Nowego Testamentu i czytania Ewangelii, to zwróćcie uwagę, każde z nich jest opatrzone pewnymi dodatkowymi elementami. Przed czytaniem listów apostolskich śpiewany jest prokimien, czyli prokimien to jest psałterz. To jest jeden werset z psałterza. Powtarzany kilkukrotnie, uzupełniany o inny werset psałterza czytany przez lektora. Ale to jest też Pismo Święte tak naprawdę. Tylko Stary Testament. Natomiast po czytaniach listów apostolskich, przed czytaniem Ewangelii, chór śpiewa Alleluja. Dlaczego? Alleluja, samo słowo, sam termin, to stara hebrajska modlitwa. Allelujah. Jeżeli Jah rozbudujemy do Jahwe, to mamy takie stwierdzenie Allelu Jahwe. Allel Jahwe. Chwalmy Pana. Chwalmy Pana. Tego nie tłumaczymy na inne języki. To jest termin hebrajski i Grecy nie przetłumaczyli to na język grecki. Łacinnicy nie przetłumaczyli tego na łacinę. Słowianie nie przetłumaczyli tego na język słowiański. I my też tego nie tłumaczymy na język polski. Służymy i wykorzystujemy taki fonetyczny zapis języka hebrajskiego. Alleluja. Czyli chwalmy Pana. Dlaczego? Bo poprzedza słowa Pana. Ewangelia to słowa Pana i ten śpiew Alleluja i kadzenie to nie jest zakończenie listu apostolskiego, chociaż często tak nam się wydaje, bo kończy się list apostolski, a już w trakcie tego listu duchowni okadzają, a później jest śpiewana Alleluja. A to jest coś, co poprzedza czytanie Ewangelii tak naprawdę. I teraz tak, już w III wieku integralnym elementem tej części czytań, o czym mówią te rękopisy, są nie tylko same czytania, ale również homilia, która później następuje po Ewangelii. Czyli czytanie Starego Testamentu lub listów Nowego Testamentu lub wyłącznie listów Nowego Testamentu i czytanie Ewangelii i homilia. W V wieku jak to wygląda? Idziemy trochę dalej. Czyli za czasów Bazylego Wielkiego. Tak jak o tym mówiliśmy już nieraz, wejście biskupa wraz z duchowieństwem i wiernymi do świątyni to początek liturgii, gdzie biskup przechodzi na podwyższone miejsce, pozdrawia wiernych słowami pokój wam, wierni odpowiadają i z duchem twoim, biskup siadał na tronie i rozpoczynały się czytania ksiąg, Pisma Świętego. I za czasów świętego Bazylego Wielkiego wyglądało to tak. Pierwsze ze Starego Testamentu, drugie z Nowego Testamentu. Przed czytaniem diakon głośno wzywał, bądźcie uważni, po słowiańsku wątpią. Wierni słuchali czytań starotestamentowych, siedząc na podłodze świątyni. W V wieku. Lektor rozpoczynał czytania ksiąg prorockich wprowadzeniem. Tako rzecze Pan. Tako głagolet Gospodź po słowiańsku. Przed czytaniem Ewangelii wszyscy wstawali. I teraz rozumiemy, po co w liturgii jest przed Ewangelią Premudrość prości usłyszym Świętego Ewangelia. Oto mądrość, stańmy prosto, wysłuchajmy Świętej Ewangelii. Echem tego siadania z V wieku jest to, że właśnie w trakcie listów apostolskich duchowni siedzą w prezbiterium, na ten krótki moment siadają. Tak? Chociaż często wygląda to tak, że jeżeli czytany jest dosyć krótki fragment listów, a w trakcie czytania jeszcze diakon okadza prezbiterium, później duchowieństwo, później wiernych, to duchowni w momencie okadzania ich powinni wstać i ukłonić się dla diakona, co oznacza, że te momenty siadania są dosyć sporadyczne i nawet niektórzy duchowni dla zachowania pewnego spokoju ducha po prostu nie siadają w tym momencie, bo szkoda wstawać i siadać i wstawać i siadać dwukrotnie w przeciągu krótkiego dosyć czasu. Natomiast tu widzimy, że te słowa premudrość prosti, stańmy prosto. To jest wezwanie do tego, żeby tę Ewangelię wysłuchać na stojąco, w godnej postawie, uważając i tak dalej. I to już jakby, to sięga do tych samych najstarszych korzeni naszej liturgii. Przed czytaniem Ewangelii wszyscy wstawali, to V wiek. Przed i po czytaniu wierni wygłaszali słowa, chwała Tobie Panie. Zwróćcie uwagę, do dzisiaj tradycja prawosławna zachowała te sława Ciebie, Gospodzie, sława Ciebie, chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. Podobnie zresztą tradycja rzymskokatolicka też ma zachowany ten schemat. Ewangelię czytał diakon. Po czytaniu wygłaszana była homilia. I od razu po homilii, tu chcę wybiec trochę do przodu, ale skoro mówimy o liturgii V wieku świętego Bazylego Wielkiego i Jana Chryzostoma, to wydaje mi się, że jest konieczne. Co odbywało się od razu po homilii? Była ektenia, modlitwa bardziej. Modlitwa ektenia za pokutujących i katechumenów. Czyli za tych, którzy nie mogą już dalej uczestniczyć w nabożeństwie. Oni przyszli do świątyni tylko po to, żeby wysłuchać Słowa Bożego. I teraz powinni opuścić świątynię, ale zanim odejdą, jakby cała wspólnota cerkiewna modli się za nich. Pokutujący to są ci, którzy ciężko zgrzeszyli I w trakcie spowiedzi otrzymali sankcję kanoniczną, która przez kilka lat na przykład zabraniała im przystępowania do Eucharystii. Oni przychodzili modlić się i słuchać Słowa Bożego, ale nie składać ofiary. Podobnie katechumeni, którzy jeszcze nie byli członkami wspólnoty, oni przychodzili, aby poznać Słowo Boże, poznać chrześcijaństwo, wiarę, ale jeszcze nie składać ofiary. Ten moment, ta trzecia część liturgii, liturgia wiernych, to jest moment, kiedy wierni składają ofiary, więc nie może tam być nikogo, kto tej ofiary nie chce, nie może albo nie powinien składać. I po homilii następowały modlitwy krótkie za tych pokutujących i katechumenów. Wszystkie miały ten sam schemat w V wieku. Pomódlmy się za katechumenów, czyli wezwanie diakona, paki i paki. Pomodlmy się o ogłaszennych, tak, w tym momencie za katechumenów. Była czytana modlitwa, w której duchowny modlił się o to, żeby pokutujący dostąpili powrotu do jedności, wytrwali i zmienili swoje życie. Natomiast w przypadku katechumenów, żeby byli oświeceni, czyli żeby przyjęli chrzest. Po czym błogosławił katechumenów pokutujących i wychodzili oni ze świątyni. Echem tego jest takie wezwanie: skłońcie wasze głowy przed Panem. Katechumeni czy pokutujący, skłońcie głowy wasze przed Panem. Po co to było? Duchowny kończył czytać tą modlitwę. I w pierwszej historycznej wersji każdego katechumena czy każdego pokutującego indywidualnie błogosławił, kładąc mu na głowę swoją rękę. Kiedy po IV wieku, w wyniku takiego dynamicznego rozwoju chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo stało się religią tolerowaną, a później religią państwową, dominującą, kiedy masy wiernych zaczęły pojawiać się w świątyni, już nie można było błogosławić każdego indywidualnie i się pojawiło wspólne błogosławieństwo, dla którego te określone osoby skłaniały głowy, a później wychodziły ze świątyni. To na razie na marginesie, ale po to, żebyśmy mogli później pamiętać już, jak to wyglądało w najstarszej wersji. Jest jeszcze jedna liturgia, taki przykład z innego podwórka, liturgia gallikańska. Galia to Europa Zachodnia, to tradycja zachodnioeuropejska. My dzisiaj dosyć naiwnie myślimy, że cała zachodnia Europa miała jedną praktykę rzymską, bo ta praktyka rzymska się rozpowszechniła. Ale tak naprawdę to liturgiści o tym mówią bardzo konkretnie i podając bardzo konkretne przykłady. W chrześcijaństwie pierwszego tysiąclecia istniało bardzo dużo praktyk liturgicznych, które różniły się niuansami. Natomiast które łączyła wspólna wiara i wspólne przeżywanie najważniejszych elementów. Modlitwa anafory wszędzie koncentrowała się na tym samym. Natomiast poszczególne tradycje, poszczególne praktyki, różne symbole czy gesty w różnych terenach wyglądały inaczej. I to naturalne, biorąc pod uwagę odległości, trudności w poruszaniu się, w komunikacji w tamtych wiekach. Inaczej wyglądała liturgia w Aleksandrii, czyli w dzisiejszym Egipcie, inaczej wyglądała w Antiochii. Inaczej wyglądała na terenie Grecji, inaczej wyglądała na terenie Rzymu. Z czasem rozwijało się chrześcijaństwo na kolejne tereny i można już powiedzieć nie tylko o Aleksandrii, ale idąc na zachód od Egiptu w stronę cieśniny Gibraltar, możemy tam dzisiaj obejrzeć Maroko, Tunezję chyba, tak, jakieś tam inne kraje, tam też się rozwijało chrześcijaństwo. I oni też mieli własne swoje tradycje. Co więcej, przez ciśnienie gibraltarską chrześcijaństwo pojawia się w Hiszpanii. Z drugiej strony, od strony Rzymu, też ta misja chrystianizacyjna trwała. I tak w krótkim czasie cały basen Morza Śródziemnego był objęty praktyką chrześcijańską. Chrześcijaństwo tam było znane. Ale w każdym z tych miejsc był jakiś swój koloryt. I w Europie było kilka praktyk liturgicznych. Była praktyka rzymska związana ze stolicą Imperium Rzymskiego. Była praktyka gallikańska, była liturgia klementyńska tak zwana. Była liturgia gocka, od gotów, więc różniły się one pewnymi subtelnościami. I teraz przykład z liturgii gallikańskiej. Przepraszam, jeszcze zanim przykład. Na co zwracają uwagę liturgiści? Takie zróżnicowanie istniało i na zachodzie, i na wschodzie. Dopiero kres epoki soborów powszechnych, 8-9 wiek i rozwój takich dwóch centrów duchowych, z jednej strony to Rzym, z drugiej strony Konstantynopol, sprawił, że mniejsze praktyki stopniowo gasły i były zastępowane przez tą praktykę stolicy. To jest pewna taka prawidłowość, że my patrzymy na przykład płynący z góry, tak? Jeżeli najważniejsi w naszym domu robią coś, to i my inspirujemy się tym i staramy się robić podobnie. Jeżeli to się dzieje w rodzinie, tak samo najmądrzejszy w rodzinie też inspiruje pozostałych. Jeżeli się dzieje to w państwie, też tak samo. To, co się dzieje w stolicy, to na prowincji też jest próbowane do wdrożenia. Czasami oczywiście są nieco inne mechanizmy, czyli osobista duma sprawia, że zachowujemy swoją odrębność. Można powiedzieć o na przykład w skali naszego kraju, ale też w skali innych państw, że często na przykład tereny górskie, które są trudno dostępne, zachowują swoją specyfikę, swoją odrębność, niejako swoją różnicę, zróżnicowanie, może właśnie ze względu na mniejsze te kontakty, że na większą izolację. I u nas górale mają nieco inne praktyki niż wszyscy mieszkańcy kraju i na przykład w Serbii tereny górskie, tam jest swoisty koloryt pewnych tradycji, odmienny od tradycji na przykład Belgradu, tak, centrów, centralnych miast. I w tej tradycji liturgicznej podobnie się działo. Konstantynopol inspirował. I w ten sposób na przykład gdzieś tam na przełomie 8-10 wieku, w takim szerokim czasie, tradycja jerozolimska została zastąpiona tradycją już bizantyjską. Ona miała swój koloryt, tradycja jerozolimska. Odwoływała się do apostoła Jakuba, brata pańskiego. Tak? Miała swoją własną liturgię. Ale została ona po cichu jakby zamieniona w naturalny sposób na liturgię świętego Bazylego Wielkiego i świętego Jana Chryzostoma, czyli na liturgię typu bizantyjskiego. Podobnie liturgia apostoła Marka w Aleksandrii, chociaż Aleksandria była tak daleko, że zachowała się trochę jak górale i parę swoich elementów jednak chciała zachować, niekoniecznie podporządkowując się w całości dla Bizancjum. A podobna rzecz działa się na zachodzie. Rzym, stolica, imperium i jakby centrum takie duchowe i inspirowało. I z czasem te wszystkie tradycje lokalne, zachodnioeuropejskie zostały zapomniane i zastąpione tradycją rzymską. Ale to jest drugie już praktycznie tysiąclecie. Pierwsze tysiąclecie to obecność wielu zróżnicowanych praktyk. Ambroży Mediolański, on wcześniej był biskupem północnej Afryki, on też miał swoją własną praktykę, bardzo zbliżoną do modlitw Bazylego Wielkiego, czy Jana Chryzostoma, czy liturgii apostoła Marka, ale z drugiej strony z własnym kolorytem. Gdzieś te subtelności zawsze były, więc to była taka jedność w różnorodności. Tak? Było trochę takich elementów różnicujących, na przykład w Aleksandrii modlili się, ażeby nie zjadły nas krokodyle. No to jest bardzo ważna prośba z perspektywy ludzi mieszkających nad Nilem, tak? Natomiast trudno, żeby we Francji czy w Hiszpanii ludzie się tym przeżywali i żeby diakon wzywał ludzi o takie modlitwy na liturgii, prawda? To było takie zróżnicowanie, natomiast w modlitwie anaforalnej była pełna zgodność. Wszyscy modlili się do Boga Ojca, skierowane były te słowa, które opierały się na słowa Chrystusa z mistycznej wieczerzy, bierzcie, jedzcie, oto ciało moje, picie, oto krew moja. Tak? Tutaj epikleza, czyli przywołanie Ducha Świętego, we wszystkich tych liturgiach to wszystko funkcjonowało. Więc jedność ta w różnorodności. Liturgia gallikańska, co mówię o czytaniach? Mówi w następujący sposób. Po śpiewie trysagionu śpiewano Kyrie eleison, zwróćcie uwagę, po grecku, oraz pieśń Zachariasza. Pieśń Zachariasza. Pieśń Zachariasza to jest fragment Ewangelii. Pieśń Zachariasza to jest fragment Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, wersety 68-79. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go. Wspominałem już o tym, że część fragmentów Pisma Świętego, Starego Testamentu, ale i Nowego Testamentu, który zawiera cytaty z pieśni religijnych, na przykład pieśń Bóg Rodzicy, Wieliczy dusza moja Gospoda, to jest pieśń biblijna, ona jest zapisana w Biblii. Tej pieśni nikt nie ułożył. Tak samo pieśń Zachariasza. Tak samo na przykład pieśni Mojżesza, które stały się kanwą dla kanonów juczni. My śpiewając na juczniach kanon, gdzie padają słowa na przykład more proszedł jako suszczu, czyli przeszedł po morzu jak po suchym. Tak? Nawiązujemy, jakby przekładamy słowa pieśni Mojżesza po przejściu zapisane w Księdze Wyjścia, tak? Po przejściu przez Morze Czerwone. Więc był Trysagion, Kyrie Eleison, pieśń Zachariasza, modlitwa biskupia i trzy czytania. Proroctwo, czyli czytania z Księgi Starego Testamentu, któreś proroctwo, Izajasza, Jeremiasza i tak dalej. Później apostoł, czyli czytanie listów apostolskich i Ewangelię. Przedzielone śpiewem hymnów. Po śpiewie prokimna, czyli wersetu z psalmu, śpiewano również pieśń trzech młodzieńców. To kolejna pieśń biblijna, trzech młodzieńców w piecu ognistym. To jest dzisiaj dla prawosławnej tradycji liturgicznej kanwa tematyczna dla siódmej pieśni kanonu juczni. Na siódmej pieśni wspominamy o tych młodzieńcach w piecu babilońskim. Wawilońska ja pieszcz, goraszcze ja inogda. Słyszymy to na sobotnich czuwaniach. I po tej pieśni przed i po Ewangelii drugi raz śpiewano Trysagion na przykład. Czyli nasza praktyka zna sława Ciebie Boże, nasz sława Ciebie, natomiast w praktyce galikańskiej śpiewano Trysagion. Czytanie Ewangelii poprzedzało wezwanie chwała Tobie Panie. I również oczywiście była homilia. To ważne wskazania, które pokazują na przestrzeni kilku tam przykładów, ich jest więcej oczywiście, ja wybrałem kilka, że czytania były czymś naturalnym. Czytania czy to Starego Testamentu, czy Nowego były często zamienne, natomiast Ewangelia była zawsze. Ewangelia była zawsze i homilia była zawsze. Tak na dobrą sprawę, dopiero na początku V wieku chrześcijaństwo zamyka kanon ksiąg Nowego Testamentu. Jest kanon soboru w Laodycei, który wymienia księgi kanoniczne Nowego Testamentu. Ale nawet to już było zamknięcie pewnego procesu, ale od I wieku chrześcijanie doskonale wiedzieli, które księgi są dla nich ważne i które czytano. Nie było dylematu wobec wielu ksiąg i wszystkie one były powszechnie uznawane za święte, Bogiem natchnione. Ostateczne rozwiązanie problemu kanoniczności ksiąg rozwinęło dopiero wtedy system czytań liturgicznych. Czyli to, bo na razie mówimy, że były czytane Ewangelie, ale jakie fragmenty? Do IV wieku należało to najczęściej do decyzji biskupa sprawującego nabożeństwo. Jeżeli widział nastawienie ludzi, widział ich potrzeby, widział, bądź mógł dobrać odpowiedni fragment, bądź jeśli przeżywano, wspominano jakieś święto, to dosyć naturalne było, że ten fragment dotyczący święta, na przykład Paschy Chrystusowej, Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, tak, czy wjazdu Zbawiciela na osiołku do Jerozolimy, no to wiadomo, że ten fragment będzie wtedy wybrany i czytany, tak, żeby na bazie tego jakby przekazać nauczanie Zbawiciela potrzebne wiernym. A kiedy ustalono już ostatecznie spis kanonicznych ksiąg, pojawia się system czytań liturgicznych. I konstytucje apostolskie, kolejny zabytek wczesnochrześcijański V wieku, wskazuje na czytanie w czasie liturgii dwóch fragmentów Starego Testamentu. Pierwszy fragment był już określony, pochodził z pięciu księg, czyli z Tory. Drugi fragment to księgi prorockie. I teraz jeżeli krótkie takie odpłynięcie od głównego tematu. Jeżeli popatrzymy na księgi Starego Testamentu, to one są zbudowane na nieco podobnej zasadzie co księgi Nowego Testamentu. Są księgi fundamentalne. W Nowym Testamencie tymi fundamentalnymi księgami, tymi źródłami są Ewangelie. W Starym Testamencie jest Tora, czyli pierwszych pięć ksiąg. Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa. Prawda? To są te najstarsze księgi. Później są w Starym Testamencie księgi prorockie i księgi historyczne. I one odpowiadają mniej więcej naszym listom. Więc tutaj widzimy, że tak jak w Nowym Testamencie my dzisiaj na nabożeństwach mamy wyodrębnione czytanie listów na początek, a później Ewangelii, tak samo w konstytucjach apostolskich mowa jest o tym, że i ze Starego Testamentu były dwa fragmenty. Jeden z pięciu księgów, drugi z księg prorockich. I konstytucje apostolskie mówią o dwóch czytaniach starotestamentowych oraz dwóch lub trzech z Nowego Testamentu. Święty Jan Chryzostom oraz święty Bazylii Wielki wskazują na trzy czytania. Uproszczony schemat. Jedno prorockie, jedno apostolskie oraz czytanie Ewangelii. Pytanie, czy święty Jan Chryzostom i Bazylii Wielki skracają nabożeństwo? Konstytucje mówią o większej liczbie czytań, a Bazylii Wielki i święty Jan Chryzostom o mniejszej. To nie jest skracanie. To raczej odnajdywanie dla nich innego miejsca w nabożeństwach. Zwróćcie uwagę, że my Pismo Święte czytamy w czasie różnych nabożeństw. Ewangelię czytamy na liturgiach, prawda? Oraz na sobotnich juczniach. Tylko na sobotnich juczniach, poprzedzających jakby niedzielę, to jest wejście w niedzielę, to są wybrane Ewangelie, kilka wybranych Ewangelii do 11 fragmentów, które powtarzają się cyklicznie przez cały rok, niezmiennie, które mówią o zmartwychwstaniu Chrystusa, o pojawieniu się zmartwychwstałego Chrystusa uczniom, niewiastom i tak dalej. Oprócz tego są czytania, na przykład na wieczerni są czytania z księg pięcioksięgu. To są paremije. Tam są zarówno czytania prorockie, jak i czytania z Księgi Wyjścia, z Księgi Rodzaju i tak dalej. Są czytania w czasie nabożeństw godzin, czyli czasy, kiedy są sprawowane. Tam są czytane proroctwa, też są czytane fragmenty ksiąg starotestamentowych. Jest miejsce na czytania Pisma Świętego w czasie innych nabożeństw. Dlatego święty Jan Chryzostom i święty Bazylii Wielki jakby wskazują, że na liturgii te czytania nie są potrzebne. To nie jest oznaka skracania, to jest oznaka uporządkowania i rozdysponowania tych czytań na różny czas dnia. Nie tylko w czasie liturgii są czytania, ale i wieczorem, na wieczerni, tak, i rano na juczni, i gdzieś tam w czasie nabożeństw godzin, które później się oczywiście pojawiają. Podobne adnotacje odnajdujemy w ormiańskich tekstach liturgii. Zachodnie świadectwa również mówią o trzech czytaniach. Maksym, biskup Turynu, pisze w V wieku o czytaniu jednego dnia Księgi proroka Izajasza oraz Ewangelii Mateusza i Jana. Dwa fragmenty Ewangelii były czytane. Później jednak w praktyce rzymskiej zaczynają dominować dwa czytania, w krótkim czasie przejęte przez cały Zachód. W IV wieku oprócz ksiąg Pisma Świętego pojawia się również praktyka czytań akt męczeńskich, opisujących męczeństwo świętych pierwszych wieków oraz postanowień soborów. To też był fragment jakby liturgiczny. Akta męczeńskie to żywoty świętych. Tak? Akta męczeńskie spisane przez często przez rzymskich prokuratorów opisywały męczeństwo i te wydarzenia związane ze świadczeniem wiary przez męczennika. I one były czytane w różnych momentach. Natomiast mogły też zakłócać odbiór samej liturgii. Czym jest liturgia? Na kim jest skoncentrowana? Trochę przewartościowywać tą liturgię w stronę świętych, umniejszając jakby ten cel złożenia ofiary dla Boga, tak? To, co jest istotą liturgii. Dlatego Sobór w Kartaginie w 397 roku usankcjonował czytanie żywotów przed nabożeństwem w Dniu Pamięci Świętych. Niech będą czytane, cytuję, na początku cierpienia męczenników, kiedy odbywa się doroczne wspomnienie ich pamięci. Czyli znajdują swoje miejsce, nie jako element liturgii. Zostają jeszcze jednak zakazane na Zachodzie. Dekretem papieża Gelasiusza I na soborze 70 biskupów w 494 roku zabroniono czytania aktów męczeńskich. Powód tej decyzji zawarty jest w treści postanowienia. Cytuję. Z powodu szczególnej ostrożności, zgodnie ze starym obyczajem, nie czytano w rzymskim kościele, albowiem imiona tych, którzy są tam zapisani, w większości są nieznane. I w tych aktach myślimy, iż napisane przez niewierzących prostaków, łacińskie idiotis, zawierają wiele zbytecznego i niezwiązanego ze sprawą, jakimi dla przykładu są opisy cierpień sporządzone przez jawnych heretyków. To też pokazuje, że liturgia jest miejscem, gdzie mogą się znaleźć jedynie sprawdzone, bez cienia zwątpienia i jakiejś dwuznaczności tekst. Żywoty świętych były spisywane często anonimowo, nie niosły ze sobą autorytetu apostołów, Zbawiciela czy jakichś znanych świętych. Tak? Nie wiadomo, czy je spisał uczeń, wierny uczeń męczennika, czy spisał jakiś człowiek wierzący czy niewierzący, a może to tylko plotki zostały spisane, tak, niezweryfikowane. Dlatego znamy te żywoty świętych i przyjmujemy je. One są czytane we współczesnej praktyce, również na juczniach. W praktyce parafialnej często pomijane, natomiast tak naprawdę minieje, czyli teksty zawierające nabożeństwo na każdy dzień roku zawierają po szóstej pieśni kanonu juczni synaksariony, czyli te żywoty świętych. I zwróćcie uwagę, że w dzisiejszych czasach, wydając żywoty świętych, publikowane są w języku polskim, właśnie taki tytuł one przyjęły, synaksariony, tak? Czyli te opisy żywotów świętych. Natomiast nie ma na nie miejsca w liturgii, czyli te czytania liturgiczne nie są jakiekolwiek, nie są dowolnie wybrane. One naprawdę, można powiedzieć, są tą esencją nauczania chrześcijańskiego. I przejdźmy nieco dalej. W VIII wieku w czasie liturgii czytano na przykład trzy fragmenty Pisma Świętego. To jest kolejny przykład. Prorok, czyli fragment Księgi Prorockiej, apostoł oraz Ewangelia. Czytanie z ksiąg Starego Testamentu opierało się na hebrajskim podziale Pisma Świętego, który wyróżniał prawo, czyli Torę, czyli pięcioksiąg, proroków, do których nie zaliczano proroka Daniela, oraz mądrości. Stara praktyka wygłaszania trzech fragmentów Pisma Świętego zachowała się również współcześnie, zwróćcie uwagę na to, w prawosławnej tradycji liturgicznej Wigilii, Bożego Narodzenia, Chrztu Pańskiego oraz Wielkiej Soboty. Te dni są dniami postu i w tych dniach liturgia rozpoczyna się od wieczerni. Nie rozpoczyna się tak standardowo jak zwykłe liturgie, ale rozpoczyna się od wieczerni i tam jest zawsze czytanie starotestamentowe i od razu po nim następują czytania listów apostolskich i Ewangelii. Wielka Sobota jest w ogóle szczególna, bo tam zamiast jednego czytania starotestamentowego są wszystkie proroctwa dotyczące odkupieńczej ofiary Chrystusa, zbawiennej ofiary Chrystusa. Dlatego tych czytań jest tam dużo, dużo więcej. Na Wigilię Bożego Narodzenia, na nabożeństwie współcześnie, wieczerni i liturgii czytamy 10 fragmentów Pisma Świętego. 10 fragmentów Pisma Świętego na wieczerni i liturgii. 8 proroctw dotyczących wcielenia się Mesjasza. Tak? Czyli jakby przychodząc, człowiek, który przychodzi do cerkwi, on na początku słyszy, jak przed wiekami, przed Chrystusem wszyscy oczekiwali na Mesjasza i co Bóg objawił, w jaki sposób pojawi się ten Mesjasz na świecie. A później okazuje się, że wszystko to wypełnia się w tym, co uczynił Jezus Chrystus w Betlejem. Po tych 8 proroctwach śpiewany jest trysagion i czytane są fragmenty apostoła i Ewangelii. W starych typikonach trysagion intonowany był po 7 czytaniu i wtedy następowało jeszcze jedno czytanie Starego Testamentu, proroctwo, apostoła i Ewangelii. Analogiczna struktura została opisana dla Wigilii Chrztu Pańskiego, z tą jednak różnicą, iż 7 czytań wieczerniej zostało uzupełnionych o 5 kolejnych fragmentów ksiąg prorockich. W sytuacji, dlaczego na chrzest jest więcej czytań? I tu stary typikon tłumaczy, dlaczego jest tych 5 dodatkowych czytań. W sytuacji, cytuję, kiedy patriarcha, który odchodził, nie zdołał wrócić do momentu śpiewu trysagionu. Koniec cytatu. A gdzież on odchodził? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Święto Chrztu Pańskiego to jest ten dzień, w którym sprawowano chrzest. Wprowadzano do wspólnoty wiary nowych ludzi. Dokonywał tego patriarcha. I wierni gromadzili się na wieczerni, natomiast w trakcie wieczerni, w trakcie właśnie czytań prorockich następował chrzest. I dopóki patriarcha nie wrócił z nowo ochrzczonymi, czytano dodatkowe proroctwa, dodatkowe fragmenty, tak żeby wierni nie czekali w ciszy. Natomiast wejście patriarchy z nowo ochrzczonymi kończyło te czytania i wtedy zamiast trysagionu śpiewa się Jelicy wo Chrysta Chrystisisia. Wy, którzy w Chrystusa zostaliście ochrzczeni. To fragment z listu do Galacjan, tak w ogóle, cytat, werset. Natomiast to jest ten werset, który jest śpiewany w tradycji cerkiewnej w tych dniach, kiedy odbywał się chrzest. Pierwotnie chrzest odbywał się w zasadzie 2 razy do roku. Wielką Sobotę i święto Epifanii, czyli Chrztu Pańskiego. Później również następował w przededniu Wielkich Świąt, czyli dlatego przed Bożym Narodzeniem znów śpiewamy Jelicy wo Chrysta Chrystisisia na Wigilię Święta. Tak? Zwróć uwagę, tych takich ech starej tradycji, starożytnej tradycji jest w naszej współczesnej praktyce niemało. Ta sama sytuacja doprowadziła do uzupełnienia czytań Wielkiej Soboty, bo też był chrzest, czyli po 7 proroctwach, 7 fragmentach, czytano 7 kolejnych proroctw na wieczerni. W każdym z tych dni stare typikony przewidywały więc 3 czytania liturgii, a mianowicie czytania księgi prorockiej, apostoła oraz Ewangelii. Tradycja liturgiczna do 8 wieku wskazywała na czytania różnych fragmentów, bo cały czas mówiliśmy o tym, że są czytania z Nowego Testamentu, listy albo Ewangelie, ale co konkretnie? Do 8 wieku było takich 6 grup. Klasyfikacji tych grup dokonał Miguel Arans, nieżyjący już liturgista, który na przykład mówi tak. Konstytucje apostolskie wskazywały na następujący schemat. 1. To prawo, czyli Tora, mądrość, czyli księgi mądrościowe Starego Testamentu i prorocy. 2. Grupa, dzieje apostolskie lub listy powszechne i Ewangelia. W tradycji syryjsko-antiocheńskiej był psalm, był prawo, mądrość i prorocy, były dzieje lub listy powszechne, psalm, listy apostoła Pawła, alleluja, Ewangelia. W tradycji wschodnio-syryjskiej albo chaldejskiej było prawo, prorocy, psalm, apostoł, alleluja i Ewangelia. W tradycji ormiańskiej był psalm, prorocy, psalm, apostoł, alleluja, Ewangelia. W tradycji koptyjskiej i etiopskiej listy apostoła Pawła, później listy powszechne, później trzy modlitwy, później dzieje apostolskie, czyli bardzo dużo fragmentów Nowego Testamentu, później trysagion i alleluja i Ewangelia. A w tradycji bizantyjskiej do VIII wieku prawo i prorocy, psalm, apostoł, alleluja, Ewangelia. Trzy czytania. O obecności trzech fragmentów czytań Pisma Świętego możemy mówić jednak znacznie wcześniej. Święty Jan Chryzostom jeszcze przed wstąpieniem na konstantynopolitańską katedrę w swojej homilii wskazywał na wysłuchany właśnie fragment starotestamentowego proroctwa, który następnie został wypełniony odczytanymi słowami Ewangelii. Zwróćcie uwagę na to bogactwo treści. Ta treść w księgach liturgicznych od VIII wieku została, pojawiały się już pierwsze wskazania, jakie fragmenty Ewangelii czytać. Później jakie fragmenty listów apostolskich dopasować, tak żeby treścią odpowiadały Ewangelii. Później do tego samego dopasowywano również starotestamentowe proroctwo. O tym mówił święty Jan Chryzostom. On czytał, wygłaszał homilię w jakiś dzień święta dotyczącą Ewangelii, ale powoływał się na starotestamentowe proroctwo. Więc jeśli głosił na przykład homilię na dzień narodzin Chrystusa, to z pewnością starał się wcześniej przeczytać odpowiednie proroctwo, które mówiło, że na przykład Zbawiciel urodzi się w Betlejem, urodzi się w domu chleba, albo że Zbawiciel będzie z rodu Dawida, albo inne proroctwo dotyczące narodzin Zbawiciela. I tak przechodzimy do kolejnego ważnego elementu, to znaczy homilii. Bardzo krótko i bardzo dobitnie. Homilia jest ważnym elementem nabożeństwa. Święty Jan Chryzostom, święty Bazylii Wielki, święci i liturgiści, i hierarchowie epoki soborów powszechnych uważali, że nie może być nabożeństwa bez pouczenia, bez komentarza dotyczącego Ewangelii, bez tego odniesienia treści Ewangelii do naszej sytuacji, do naszych czasów, do tego, co się dzieje jakby w życiu wspólnoty. Ewangelia to żywe słowo, to nie jest relikt, to nie jest jakiś zabytek, który my w białych rękawiczkach dmuchając otwieramy i wczytujemy się w stare mądrości, nad którymi się w ogóle nie zastanawiamy. To jest coś, co jest żywe i aktualne. Jest Księga Konstytucji Apostolskich, zabytek, o którym dzisiaj wspominałem, który mówi o liturgii sprawowanej przez biskupa w otoczeniu prezbiterów. I mówi w następujący sposób. Było czytanie Starego Testamentu, Nowego Testamentu, Ewangelii. I później jeden z prezbiterów wygłaszał słowa homilii, która dotyczyła Ewangelii. Później kolejny prezbiter wygłaszał słowa homilii dotyczącej tej samej Ewangelii. I na koniec, nie wiem ilu tych było duchownych, natomiast na koniec homilię na ten sam temat wygłaszał biskup. To już można sobie wyobrazić, ile to trwało, to tak na marginesie, prawda? Ale z drugiej strony to świadczy o czymś jeszcze ważniejszym. Jak bardzo można się skupić na słowach Ewangelii i jak wiele z tej Ewangelii można wyciągnąć treści. Że jeden, drugi, trzeci duchowny, akcentując pewnie różne fragmenty tej Ewangelii, wyjaśniali ją, objaśniali. Tak? To były dogłębne studia. To nie było tylko uczestnictwo i wysłuchanie krótkiego pouczenia, to była katecheza, to było wzrastanie w tym chrześcijaństwie. To jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Druga rzecz, ważna, homilia zawsze dotyczyła treści Ewangelii. Czyli nie o pogodzie, nie o polityce, nie o jakichkolwiek innych sprawach, ale o Ewangelii, która była przeczytana. To takie, że tak powiem, ograniczenie i ukierunkowanie duchownych. Żeby zamknąć ten temat homilii, a przede wszystkim czytań, chciałbym przeczytać krótką modlitwę, którą duchowny przed wygłoszeniem Ewangelii czyta w prezbiterium. Czytaj ją po cichu. To modlitwa, która jest zapisane jako modlitwa preżdzie Ewangelia, czyli modlitwa przed Ewangelią. Tak naprawdę zaraz dojdziemy, przed czym ta modlitwa jest, do czego przygotowuje. Wysijaj w sercach naszych, człowieku lub czy Włodyko, Twojego Bogu rozumie nietlenny świat. Wysijaj, zaświeć w naszych sercach, miłujący Boga, miłujący człowieka władco. Zaświeć co? Twojego Bogu rozumie nietlenny świat. Twojego Bogu poznania, niegasnące światło. I myślenia nasza otwierdzi oczy w ewangelskich Twoich propowiedanie rozumienie. I duchowe nasze otwórz oczy na zrozumienie Twoich ewangelicznych słów. Włoży w nas i strach błażennych Twoich zapowiedzi. O, i to jest ten fragment, który duchowny powinien przed homilią wziąć sobie do serca. Włoży w nas i strach błażennych Twoich zapowiedzi. Włóż w nas strach. Błogosławionych Twoich przykazań. Da płockija pochodzi wsia poprawsze. A żeby wszelkie cielesne pokusy niszcząc, duchowne życiestwo projdzie. Żebyśmy weszli w tą sferę duchową, w życie duchowe. Wsia, żebyśmy wszyscy weszli w życie to duchowe. Jaże ko błago ugożdieniu Twojemu i mudrstwu jeszcze i dzieje jeszcze. Ażeby ku przypodobaniu się Tobie stawaliśmy się mudrstwu jeszcze bardziej mądrzy, ale i dziejuszcze, czyli i działający, czyli nie tylko teoria, nie tylko w teorii powinniśmy poznać, jakie to mądre słowa te Pismo Święte zawiera, ale żeby to nas pobudziło też do działania. A takie pasywne słuchanie, taki teatr, uczestnictwo, to nie jest to, co jest oczekiwane. Słowa Ewangelii powinny w nas wywołać i zmiany w naszym postrzeganiu świata, ale i w naszym działaniu, w naszym zachowaniu. I kończy się ta modlitwa wezwaniem: Ty, bo jesteś proswieszczenie dusz i cieles naszych, albowiem Ty jesteś oświeceniem naszych dusz i ciał, Chryste Boże. I Ciebie sławę wysyłajem i Tobie chwałę oddajemy, sobieznaczalnym Twoim Otcem, zniemającym początku Twoim Ojcem i wszechświętym i błagim, i najświętszym i dobrym, i żywotworaszczym, i życie dającym Twoim duchem, nynie i prysno, teraz i zawsze, i w wieki wieków. Amin. Amin. Włoży w nas i strach błażennych Twoich zapowiedzi. To słowa skierowane, które duchowny wygłasza i powinien je odnieść do samego siebie. Napełnij nas strachem Twoich przykazań. O co chodzi? O to, żeby komentarz nie stał się, a homilia jest komentarzem, nie stał się nadinterpretacją. Że trzeba ograniczać swoje ja, a przede wszystkim dominującym głosem powinien być tu głos Boży. Że nie należy wyszukiwać w Ewangelii to, co służy udowodnieniu moich teorii, a bardziej budować swoje teorie, swój podgląd, swoje podejście na świat właśnie w oparciu o słowa Ewangelii. Tak? To jest pokazanie takiej piramidy, hierarchii wartości, co jest ważne, a co nie jest ważne w homilii. Ten bohater homilii, czyli ten, którego ludzie widzą, który mówi tą homilię, on nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest treść. A ta treść nie powinna wypływać z rozumu czy nierozumności duchownego, a bardziej powinna wypływać właśnie z treści przeczytanego fragmentu ksiąg Pisma Świętego. I to zauważamy, czytając homilię Pouczenie Świętych Ojców. Zwróćcie uwagę, jest taki gatunek literacki, który popełniali już święci pierwszego tysiąclecia. przepiękne homilie świętego Jana Chryzostoma zostały zachowane. Cyryla Jerozolimskiego, kazania mistagogiczne, czyli kazania, które wprowadzają nowochrzczonych wiernych w tajemnice teologiczne. Ale one zostały zbudowane nie na zasadzie pewnego schematu. O, dzisiaj porozmawiamy o Bogu Rodzicy, a dzisiaj porozmawiamy o Świętym Duchu. One wypływały z Ewangelii. One wypływały z tego, co Cerkiew jakby pokazała w tekście na określony dzień. I na podstawie tych tekstów, mając głęboką wiedzę i wykorzystując znajomość Pisma Świętego, Starego Testamentu, psalmów, modlitw, święci czegoś uczyli. I te homilie świętych ojców do dzisiaj są fundamentem, który powinniśmy wykorzystywać. Jeżeli nie rozumiemy tekstów przypowieści biblijnych, jeżeli nie rozumiemy tekstów historii ewangelicznych, które są czytane w cerkwi w czasie nabożeństwa, to naturalnym źródłem są właśnie homilie, kazania świętych ojców, które zostały na przykład jak w przypadku świętego Jana Chryzostoma przyporządkowane do każdego fragmentu Ewangelii Mateusza. I tak można ten tołkowanie, czyli komentarz do wszystkich fragmentów Ewangelii u świętych ojców odnaleźć. I to nie są tylko święci ojcowie pierwszych wieków, ale bardzo znane i teraz dostępne dla polskich czytelników są na przykład kazania świętego Nikołaja Welimirowicza serbskiego, hierarchy, który też w bardzo głęboki sposób komentował czytane fragmenty Pisma Świętego. I należy zwrócić uwagę na to, że zawsze głównym bohaterem tych homilii jest przeczytany wcześniej fragment Ewangelii. Można to odnosić do innych sytuacji, ale zawsze główny wątek to jest wątek ewangeliczny, wątek listów apostolskich, wątek przeczytanego tekstu. I na tym chciałbym skończyć, podkreślając dwie rzeczy. Czytania były w liturgii od samego początku, tak jak modlitwa anaforalna. To jest integralny element, to jest jeden z najważniejszych elementów w tym momencie nabożeństwa. Dwa, homilie były również integralnym elementem tych czytań i miały dotyczyć przeczytanego fragmentu, czyli, że tak powiem, przechodząc epoki historyczne do dzisiejszych dni, również i dzisiaj powinny dotyczyć tego, co zostało przeczytane. I wszystko to, widząc duchownych, którzy są skierowani twarzą do nas, do wiernych, rozumiemy, że wszystko to jest adresowane właśnie bezpośrednio do nas. Może nawet inaczej powiem, że bezpośrednio do mnie. To powinno być skierowane właśnie, ja powinienem być tego adresatem. Nie jakiś Iksiński, który stoi obok mnie, ja. Konkretnie ten fragment cerkiew uznaje, że ja powinienem usłyszeć tego dnia. Tu wkraczam troszeczkę już w taki odautorski komentarz i niezwiązany jakby z głównym wątkiem, ale wydaje mi się, że tym powinienem dzisiaj zakończyć. Zwróćmy uwagę, jako wspólnota wiary, która uczestniczy w modlitwie, na następującą tajemnicę. Tą tajemnicą jest to, że tak naprawdę czytania w trakcie roku liturgicznego są powtarzalne. Po kilku latach bycia we wspólnocie wiary i takiego aktywnego uczestnictwa wydaje się nam jedno, nic nowego, prawda? No, rozpoczyna się post, niedziela o synu marnotrawnym, o celniku i faryzeuszu, tak, przed postem, niedziela przebaczenia win, prawda, te ewangeliczne historie, przecież w zasadzie niektóre słowa czy frazy już na pamięć znamy. Przychodzą jakieś okresy roku, też znane fragmenty słyszymy. I następuje pewna tajemnicza rzecz. Bywają lata, kiedy te same fragmenty mijają nas gdzieś, a bywają takie lata, takie momenty, takie liturgie, gdzie jakieś jedno słowo, jakieś jedno zdanie Chrystusa, jakaś jedna odpowiedź skierowana do uczniów, jakieś jedno zdanie z przypowieści trafia nas głęboko w serce. Co więcej, to samo słowo może minąć obok nas kilka osób, które nie zwrócą na nie uwagi, natomiast my będziemy głęboko poruszeni. Co więcej, są takie sytuacje, o tym współcześni nasi święci też pisali, mówili, święci asceci atoscy na przykład, że jeden i ten sam fragment, na przykład przypowieści o synu marnotrawnym, wysłuchany przez dwie osoby, które stoją obok siebie, mogą doprowadzić do dwóch różnych reakcji. Jeden zrozumie, że jest synem marnotrawnym i powinien się pokajać. Drugi zrozumie, że jest upartym bałwanem i powinien przebaczyć dla swojego brata, który zbłądził. Tak? To jest jeden i ten sam fragment odbierany przez... jakby w tym się kryje tajemnica Słowa Bożego. To Słowo Boże płynie do nas. Jeśli jesteśmy nastawieni na odbiór, może zrobić w nas duże zmiany, może doprowadzić do dużych zmian. To jest jakby pasterski, taki duszpasterski wymiar tego czytania, więc to nie tylko tradycja, nie tylko historia, nie tylko edukacja, ale takie żywe przeżycie Ewangelii, tak? Żywe słuchanie Chrystusa. Nie słuchanie jak małe dziecko, które się czymś bawi i słucha rodziców jednym uchem, a na pytanie, co mówiłem, odpowiada, powtórz, nie wiem, nie słyszałem, tak? To nie jest takie słuchanie. Jeżeli zaangażujemy się i wsłuchamy się, Zbawiciel może odpowiedzieć na wiele naszych problemów, czy rozwiązać wiele spraw, z którymi nie dajemy sobie rady i odpowiedź może być, wydaje się, znanym dla nas na pamięć tekście. I wcale to, że te teksty się powtarzają, nie oznacza, że niczego nie mamy do zrobienia w trakcie liturgii, na przykład kiedy czytany jest, wydaje się, przez nas znany fragment. Ze swojego podwórka powiem tak, że ilekroć czytam jakiś fragment przygotowując się do nabożeństwa i przygotowując się do później do głoszenia komentarza, tylekroć wspominam rzeczy, o których być może już mówiłem, ale odkrywam wciąż nowe rzeczy, które ten fragment ewangeliczny niesie. Czy został podkreślony przez innych świętych ojców przed wiekami, nie tych, których wcześniej przytaczałem, gdzieś można zawsze się odwołać do dziedzictwa ojców, a czasami do tego, co ten fragment Ewangelii wywołuje jakby osobiście w sercu. Więc to jest jeden z ważniejszych elementów i wydaje się, że to wezwanie premądrość prosti, stańmy prosto, bądźmy uważni i chwalmy Boga. Te trzy wezwania przed Ewangelią, które słyszymy, jeżeli je przyjmiemy do siebie, to już robimy dobry grunt dla tego, żeby z uwagą wysłuchać Słowa Bożego. Z takich wstępnych wymagań chyba nic więcej nie jest potrzebne. I modlitwa, którą czyta duchowny przed Ewangelią, to jest modlitwa i przed Ewangelią, i przed wygłoszeniem kazania. Jakby spaja to w jedno, tak? To, co ma przeczytać duchowny i to, co ma przekazać duchowny, nie może być jego, powinien być strach Boży w tym wszystkim, powinna być chęć przekazania tego, jakim naprawdę jest Bóg, nie przysłaniania go swoją osobą. To też jest jakby w tym momencie istotne, a dla wiernych zostaje wtedy chęć tego czytelnego odbioru. I na tym bym dzisiaj zakończył.
Radio Ortodoksja.